Dzieje królów judzkich zasiadających na tronie w Jerozolimie śledzimy studiując Księgi Kronik, historyczne księgi Starego Testamentu. Mówiliśmy już o tym okresie dziejów Izraela w czasie lektury Ksiąg Królewskich. Teraz, gdy poznajemy treść kolejnych rozdziałów Ksiąg Kronik, przekonujemy się, że ich relacja skupia naszą uwagę na postaciach tych królów z linii Dawida, którzy prowadzili lud judzki ku żywemu Bogu, ku duchowej odnowie. Druga Księga Kronik uzupełnia i rozszerza opis rządów tych właśnie wyróżniających się przywódców ludu Bożego. Do tej pory mówiliśmy o dwóch postaciach. O królu Asie, zarządu którego nastąpiło w Jerozolimie i w całej Judzie pierwsze duchowe przebudzenie, i o Jehoszafacie, królu, który poprowadził cały judzki lud ku jeszcze głębszej i szerszej duchowej odnowie. Dzisiaj będziemy mówić o późniejszym okresie rządów Jehoszafata. Jak pamiętamy, na początku swojego panowania oczyścił on kraj z ołtarzy i posążków związanych z kultami pogańskimi i zwrócił uwagę całego społeczeństwa Judy na potrzebę poznawania Bożej woli, objawionej w Piśmie Świętym. Król wysłał swoich dowódców, kapłanów i lewitów na cały kraj z zadaniem nauczania Bożego prawa, Bożej prawdy. Czytamy o tym w 17 rozdziale drugiej Księgi Kronik od wiersza 9. Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą Księgę Prawa Pańskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud. Było to wspaniałe przedsięwzięcie Jehoszafata. Nic tak nie służy duchowej odnowie jednostek i całego społeczeństwa, jak poznawanie Bożego Słowa, Bożej prawdy objawionej w Piśmie Świętym. W całym państwie rozpoczęło się wielkie duchowe przebudzenie. Wywarło ono duże wrażenie także na sąsiadujących z Królestwem Judzkim ludach, jak czytamy dalej w 17 rozdziale drugiej Kronik. A bojaźń pańska padła na wszystkie królestwa otaczające Judę, wskutek czego nie odważyły się walczyć z Jehoszafatem. Nawet od Filistynów przynoszono Jehoszafatowi dary i daniny w srebrze, a Arabowie przyprowadzali mu drobne bydło, 7700 baranów i 7700 kozłów. I tak doszedł Jehoszafat do szczytu swej wielkości. Zbudował on w ziemi Judy zamki warowne i miasta spichlerzy. Duchowe przebudzenie zaowocowało powszechnym dobrobytem i pokojem. Bóg błogosławi tych, którzy się ku Niemu zwracają. Jakże zachęcające wnioski płyną z tego przykładu dla nas. Duchowe przebudzenie narodu owocuje pomyślnością kraju także w wymiarze ekonomicznym i politycznym. Jak bardzo potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Jak bardzo potrzebujemy duchowej odnowy. Módlmy się o duchowe przebudzenie naszego narodu. Król Jehoszafat wybudował spichlerze i warownie, jak czytaliśmy. Umocnił królestwo judzkie, obsadził Jerozolimę i wszystkie większe miasta silnymi załogami doborowego wojska. Końcowy fragment 17 rozdziału drugiej Księgi Kronik opisuje jego mądre rządy utwierdzające pomyślność kraju i pokój na wszystkich granicach. Następny rozdział, 18, relacjonuje jednak wydarzenia, które zachwiały tą stabilną, pomyślną sytuacją królestwa judzkiego. W początkowych wierszach 18 rozdziału drugiej Księgi Kronik czytamy: Jehoszafat, stawszy się bardzo bogatym i sławnym, spowinowacił się z Achabem. Po kilku latach udał się do Achaba do Samarii. Achab zabił wtedy dla niego i dla ludzi, którzy z nim byli, dużo drobnego i większego bydła i tak skłonił go, aby poszedł z nim przeciw Ramot w Gileadzie. Możemy zastanawiać się, co skłoniło Jehoszafata, króla Judy, do odwiedzin króla Izraela, północnego królestwa Achaba. Jehoszafat był prawym, bogobojnym królem, podobnie jak jego ojciec Asa. Natomiast Achab był najgorszym królem w historii Izraela. Może Jehoszafat kierował się pragnieniem zachowania pokoju pomiędzy Izraelem i Judą? Z pewnością pobudki Jehoszafata były szlachetne, ale współpraca z Achabem w końcowym rozrachunku nie zakończy się dobrze. Później syn Jehoszafata poślubi córkę Achaba i Izabel. Chłopiec pochodzący z prawej, bogobojnej rodziny królewskiej poślubi dziewczynę wywodzącą się z domu, którym panowało bezprawie, nikczemność i odstępstwo. W tym związku niestety dominować będzie ta gorsza strona. Tak z reguły się dzieje także i dzisiaj, gdy małżeństwo zawierają chłopiec i dziewczyna i jedno z tych dwojga jest człowiekiem wierzącym, a drugie nie. Biblia przestrzega nas przed zawieraniem takich związków. Ale wróćmy do naszej historii, opisanej w 18 rozdziale drugiej Księgi Kronik. Jehoszafat odwiedza Achaba i Achab proponuje swojemu gościowi współpracę, w wyniku czego Jehoszafat zostaje wciągnięty w wojnę. Czytamy dalej. Wówczas zwrócił się Achab, król izraelski, do króla judzkiego Jehoszafata. Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Gileadzie? Odpowiedział mu, ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud, będziemy z tobą na wojnie. Ramot było jednym z miast leżących na północy i to Achab powinien o nie walczyć. Mimo to wciągnął w wojnę Jehoszafata. Jehoszafat, zwany także Jozafatem, był człowiekiem wiary. Powiedział więc Achabowi, że najpierw trzeba zapytać o to, jaka jest w tej sprawie wola Boga. Czytamy, Jehoszafat rzekł królowi izraelskiemu, najpierw zapytaj, proszę, o słowo Pana. Król więc izraelski zgromadził 400 proroków i rzekł do nich, czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyruszaj, a Bóg daje w ręce króla. Prorocy zgromadzeni przez Achaba nie byli prorokami Pana, żywego Boga. Byli fałszywymi prorokami. Jehoszafat zapytał więc o proroka Pana, bo chciał poznać rzeczywistą wolę Boga żywego. Czytamy, jednak Jehoszafat rzekł, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać? Na to król izraelski odrzekł Jehoszafatowi, jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana, ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Imli. Wtedy Jehoszafat powiedział, nie mów tak, królu. Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł, pośpiesz się po Micheasza, syna Imli. Jehoszafat zdziwił się, że Achab nienawidzi Bożego proroka. Ale nas to nie dziwi. Wiemy, że Achab żył niezgodnie z Bożymi poleceniami. Nie mógł więc lubić proroka Pana. Widzimy, jak wielki jest kontrast pomiędzy postawą Achaba a Jehoszafata. Achab chce zrealizować swoją wolę i słucha tego, co jest miłe dla jego ucha. Słucha fałszywych proroków. Jehoszafat chce naprawdę dowiedzieć się, jaka jest w tej sprawie wola Boga. Jako wierzący powinniśmy w każdej sytuacji szukać woli Boga i powinniśmy postępować zgodnie z Bożymi poleceniami. Możemy wyobrazić sobie scenę opisaną dalej w 18 rozdziale drugiej Księgi Kronik. 400 fałszywych proroków sprowadzonych przez Achaba wykrzykuje, królu, idź, walcz, zwyciężysz wroga. Jeden z nich, o imieniu Sedecjasz, przyprawił sobie nawet żelazne rogi, żeby w obrazowy sposób pokazać, jak król Achab będzie budł swojego wroga. Od 9 wiersza 18 rozdziału drugiej Kronik czytamy. Król izraelski i Jehoszafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie, siedzieli na swoich tronach. Siedzieli na placu u wrót Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Sedecjasz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział, tak mówi Pan, nimi będziesz budł Aram, aż do ich wytępienia. I wszyscy prorocy podobnie prorokowali, mówiąc, idź na Ramot w Gileadzie i zwyciężaj. Pan wydaje je w ręce króla. Sprowadzono jednak także Micheasza. Czytamy, ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak, oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla. Niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każdego z nich. taką, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Michałasz odrzekł: na życie Pana, na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg. Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego: Michałaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił: wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce. Michałasz powiedział najpierw to, czego od niego oczekiwano. Musiał to jednak powiedzieć w taki sposób, że ani król, ani jego otoczenie nie mieli wątpliwości, że Michałasz nie mówi prawdy. Nalegali więc na Michałasza, a wtedy powiedział on, co naprawdę przekazał mu Pan Izraela. Król zaś powiedział mu, czytamy dalej: Michałaszu, ile razy mam cię zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana? Wówczas on rzekł: ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzonę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł: nie mają swego Pana, niech wróci każdy w pokoju do swego domu. Wtedy król izraelski zwrócił się do Jehoszafata: czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęście. Michałasz przekazał potem jeszcze raz ostrzeżenie przed pójściem na wojnę w obrazowy sposób, w formie przypowieści, by pobudzić wyobraźnię króla. Ale Achab rozgniewał się i kazał wtrącić proroka do więzienia. Polecił też karmić go jak najskąpiej chlebem i wodą, aż do czasu, kiedy powróci ze zwycięskiej wojny. Na to Michałasz odpowiedział, jeszcze raz ostrzegając króla: królu, gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnie. A jednak Achab, zabierając ze sobą także króla judzkiego, Jehoszafata, wyruszył na wojnę. Wojnę, z której zgodnie z zapowiedzią Michałasza nie powrócił już. Nic nie dało mu nawet to, że w podstępny sposób sprawił, iż Jehoszafat był w czasie bitwy ubrany w szaty królewskie, a on sam przebrał się w strój zwykłego wojownika. Wrogowie po pewnym czasie zorientowali się, że Jehoszafat to nie król izraelski i nie atakowali go. Natomiast przypadkowa strzała jednego z żołnierzy syryjskich ugodziła Achaba w taki sposób, że król Izraela wykrwawił się i zmarł. Armia izraelska została rozbita i wszyscy rozpieszli się, każdy do swoich domów, tak jak zapowiedział to prorok Michałasz. Nie można uciec przed Bogiem. Nie można go oszukać. Achab próbował do końca w nikczemny sposób wykręcić się od odpowiedzialności za nieposłuszeństwo względem Boga. Przebrał się, wystawił na strzał Jehoszafata, ale to nic nie pomogło. Sam Bóg pokierował strzałą przypadkowego strzelca i Achab został zabity. Wypełniło się proroctwo Michałasza. Nie można uciec przed Bogiem. Nie można też uciec przed Słowem Bożym. Słowo Boga zawsze jest prawdziwe, zawsze się wypełnia. Dlatego powinniśmy Boże Słowo poznawać, studiować je i przyjmować. Powinniśmy kierować się nim przy podejmowaniu wszelkich ważnych decyzji i stosować je w praktyce, w życiu na co dzień. Król Jehoszafat zupełnie niepotrzebnie dał się wciągnąć w wojnę prowadzoną przez Achaba. Bóg w swojej łasce ochronił go jednak na polu walki i pozwolił mu bezpiecznie powrócić do Jerozolimy. Jednak z tej sytuacji Jehoszafat musi wyciągnąć wnioski. Bóg posyła do niego swojego proroka. W początkowych wierszach 19 rozdziału 2 Księgi Kronik czytamy: król judzki Jehoszafat, zdrów i cały, wracał do Jerozolimy do domu. Wówczas wyszedł na jego spotkanie widzący Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów Pana? Przez to właśnie trwa nad tobą gniew Pański. Bóg pragnie pouczyć Jehoszafata, na czym polegał jego błąd. Czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów Pana? Pyta Boży prorok. Zastanówmy się przez chwilę nad tym pytaniem. Biblia poucza nas, że mamy okazywać miłość nawet swoim wrogom. Jest to ważne, rewolucyjne wręcz wezwanie Jezusa Chrystusa. Jezus wzywa do miłości bliźniego, niezależnie od tego, czy jest on nam życzliwy, czy nieprzyjazny, wręcz wrogi. Ale jest to jedna sprawa, a inną kwestią jest wspomaganie kogoś, kto jest wrogiem Boga, okazywanie mu wsparcia. Wtedy włączamy się w działanie wrogie Bogu. Boży prorok przypomina więc Jehoszafatowi, jaką drogą powinien iść. Czytamy: przecież znalazły się u ciebie dobre czyny, usunąłeś bowiem Aszery z tej ziemi, a swoim sercem skłoniłeś się do szukania Boga. Jehoszafat zrozumiał słowa proroka Jehu i przyjął Boże napomnienie. Potwierdziła to jego dalsza działalność. Przeczytajmy dalszy fragment 19 rozdziału, od wiersza 4. Pozostał więc Jehoszafat w Jerozolimie, a później wyruszył do ludu od Beerszeby aż do gór Efraima i nawracał lud do Pana, Boga ich ojców, a mianowicie ustanowił sędziów w kraju, w każdym warownym mieście Judy. Następnie przemówił do sędziów: uważajcie na to, co czynicie, bo nie dla człowieka sądzicie, lecz dla Pana. On jest przy was, gdy sądzicie. Teraz zaś niech wami owładnie bojaźń Pańska. Uważajcie więc, co czynicie. Nie ma bowiem u Pana, Boga naszego, niesprawiedliwości, stronniczości i przekupstwa. Także i w Jerozolimie ustanowił Jehoszafat sędziów spośród lewitów i kapłanów oraz naczelników rodów dla Izraela, aby sądzili w imię Pana. I taki rozkaz im dał: tak macie postępować, w bojaźni Pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca. Widzimy, że cały system prawno-administracyjny państwa oparł Jehoszafat na prawie Bożym. Była to bardzo poważna i głęboka reforma, prowadząca do moralnej i duchowej odnowy narodu. Końcowy okres panowania Jehoszafata upewnia nas w ocenie, że był to król wyjątkowy. Wyróżniał się gorliwym dążeniem do duchowego uzdrowienia całego ludu ludzkiego. 20 rozdział 2 Kronik opisuje najazd na Jerozolimę potężnych, wielokrotnie liczniejszych niż judzkie wojsk Moabitów i Amonitów. I co czyni król Jehoszafat? Czytamy od wiersza 5. Wówczas stanął Jehoszafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Jehoszafat woła do Boga, wielbi Pana i prosi w modlitwie o pomoc, o ochronę przed potężną armią wroga. I Bóg odpowiada ustami proroka: nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, bowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. I Bóg dokonał sądu nad armią wroga. Sprawił, że potężne wojska kilku wrogich Izraelowi ludów nawzajem się wytraciły. Czytamy: gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać było pustynię, i spojrzeli na to mnóstwo, oto zobaczyli trupy leżące na ziemi. Nikt nie uszedł z życiem. Przystąpił więc Jehoszafat i jego lud, aby pobrać z nich łupy. Znaleźli wtedy przy nich mnóstwo zdobyczy, bydła, dobytku, szat i kosztownych naczyń. Zdobyli takie łupy, że nie mogli tego udźwignąć. 3 dni im zeszły na zbieraniu łupu. Był on bardzo wielki. Wojskom Jehoszafata pozostało jedynie zebranie obfitych łupów. Potem wszyscy zebrali się, by wielbić Boga, a dolinę, w której się zgromadzili, nazwali Doliną Beraka, czyli Doliną Uwielbienia Pana. W 4. zaś dniu zebrali się w Dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejsce to nazwali Doliną Beraka. Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy, z Jehoszafatem na czele, wrócili do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół. Wkroczyli do Jerozolimy. kierując się ku świątyni pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach. Wówczas padł strach Boży na wszystkie królestwa i kraje, skoro usłyszano, że Pan walczył z wrogami Izraela. Odpoczęło potem królestwo Jehoszafata i Pan otoczył je zewsząd pokojem. Do końca rządów Jehoszafata w królestwie judzkim panował pokój. Bóg daje pokój tym, którzy Mu ufają. Zaufajmy Bogu, ufajmy Jego Słowu. Wtedy będziemy przeżywać Boże błogosławieństwo, Boży pokój.